Proszę usiąść. Po raz trzeci rozpocznę moje kazanie tym samym fragmentem Pisma Świętego, a więc list do Rzymian, rozdział 12, wersety od 3 do 5. List do Rzymian, 12 rozdział, od 3 do 5 wersety. Powiadam bowiem każdemu spośród was, mocą danej mi łaski, by nie rozumiał o sobie więcej niż należy rozumieć, lecz by rozumiał z umiarem stosownie do wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak i my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. Jak niektórzy z was chyba pamiętają, przez ostatnie dwie niedziele, bez tej bezpośrednio ostatniej, zastanawiałem się właśnie nad tym fragmentem Pisma Świętego, gdzie jest powiedziane, że jesteśmy członkami jedni drugich i gdzie jest pokazana ta taka niezwykła relacja, która występuje w ramach Kościoła, w ramach ludzi odkupionych, w ramach ludzi zbawionych. Myślę, że na podstawie Bożego Słowa możemy to powiedzieć i myślę, że wy też to odkrywacie w Słowie, że jest to jedna z najgłębszych relacji międzyludzkich. Relacja w ramach Kościoła, wewnątrz Kościoła. Dobrze jest o tym pamiętać i cenić sobie tę relację. By tak nie było, jak byłem jeszcze młodym chłopcem i byliśmy na pogrzebie jednej z osób i tam chowano męża zmarłej kobiety i ta kobieta taki męża chowano nie, męża chowano kobiety zmarłego męża, kobiety chowano i wtedy ona tam zaczęła się w takim bólu rzucać na trumnę i jako taki mały chłopiec stałem tam gdzieś obok i ktoś skomentował to tak, że teraz rzuca się na trumnę, a za życia miała go za nic. Żeby nie było tak, że dopiero kiedyś tam cenimy sobie pewne rzeczy, gdy je stracimy, tak? Jak Mickiewicz pisał. Że wtedy się dowiemy, co ile jest warte, gdy to stracimy. Tak samo jest i z Kościołem. Że to jest pewna wartość, która w Bożym Słowie jest pokazana jako coś niezwykłego. I relacje, które występują w ramach Kościoła są czymś niezwykłym. I nie możemy do tego sobie tak podchodzić, że mam Kościół, albo nie będę miał Kościoła, albo będę miał inny Kościół. To jest niepoważne podejście, albo też nie wynikające z jakiegoś zrozumienia Biblii, z tego, co Biblia pokazuje. Więc drodzy, może tylko jeszcze, żeby jakoś tak wzmocnić to, co powiedziałem, nawiążę do tego, co powiedział Pan Jezus w Ewangelii Marka, 3 rozdział. Marek, 3 rozdział, wersety 31-35. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali do niego i kazali go zawołać, chodzi o Jezusa. A wokół niego siedział lud i powiedzieli mu, oto matka twoja i bracia twoi, siostry twoje są przed domem i poszukują cię. I odpowiadając, rzekł im, któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczy po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Możemy powiedzieć, że jest bardzo śmiała wypowiedź. Bardzo śmiała wypowiedź, odważna, ale w kontekście tego, co później przynosi nam Nowy Testament, wypowiedź uzasadniona i prawdziwa. Pan Jezus tutaj nie występuje przeciwko fizycznej rodzinie, przeciwko tej cielesnej rodzinie. On tylko pokazuje, jaką rangę ma Boża rodzina. Że Boża rodzina to dla nas tak jak matka, brat, siostra, ojciec. To jest ten poziom relacji. Dlatego tak ważne są w Bożym Słowie analogie pomiędzy rodziną tą doczesną, fizyczną i Kościołem. Występuje cały zestaw i szereg analogii, które nam to pokazuje. Dlatego ważne jest, abyśmy gdzieś to odkrywali i cenili sobie to i wiedzieli o tym. Kiedy Pan Bóg stworzył Adama, to po pewnym czasie zorientował się, że niedobrze jest człowiekowi, gdy jest sam. Widział, że ten Adam był chyba troszeczkę jakiś taki zagubiony, tak? W Edenie. Niedobrze człowiekowi, gdy jest sam. I co tam jest powiedziane dalej? Uczynię mu... To ważne słowo jest. Uczynię mu... Stosowną to. To też jest ważne. Ale uczynię mu pomoc. A więc w relacjach takiej rodziny fizycznej jesteśmy, czy mamy być dla siebie kim? Pomocą, a nie... Sami sobie dopowiedzcie. A jak to w życiu jest teraz? Bóg tak to uczynił. Bóg tak postanowił, że w ramach relacji rodzinnych mamy być dla siebie pomocą. Nie po to mąż ma żonę i żona ma męża, żeby byli dla siebie problemem, tylko żeby byli dla siebie pomocą, mimo tego, że pod względem charakteru mogą się zdecydowanie różnić. A jak się różnią, no to powinni pięknie współpracować w tej różności, w tej różnorodności, a nie powiedzieć, napisać w pozwie, że niezgodność charakterów. Jest niezgodność charakterów, trudno. A czy myślicie, że ja jestem taki jak moja żona? A moja żona jest taka jak ja? Każdy ma niezgodność charakterów. My wszyscy mamy ten punkt, ten paragraf, że istnieje niezgodność charakterów. Bo nie ma dwóch ludzi o identycznych charakterach. Oczywiście może być jakaś stopień rozbieżności, większy lub mniejszy, ale zawsze ten stopień rozbieżności występuje. Tak? Ale sztuka polega na tym, żeby rozumieć, że w tej różności charakterów mamy być dla siebie pomocą. I tak ma funkcjonować rodzina, żeby sobie nawzajem pomagamy. Pomimo tego, że czasami trzeba sobie powiedzieć parę rzeczy, ten czas z pokorą to wysłuchać. I tyle. Paść na kolana, powiedzieć: Panie Boże, ciężko mi, ale dziękuję Ci, że mnie ubłogosławiłeś i że nie jestem jak Adam przed stworzeniem Ewy. Że nie jestem, nie żyję samotnie. A więc istnieją pewne analogie, czyli jeżeli w rodzinie jesteśmy po to dla siebie, w małżeństwie, żeby być dla siebie pomocą, jeżeli patrzymy na Kościół jako na Bożą rodzinę, a tak jest, to analogie występują podobne, zresztą one są później bezpośrednio w Bożym Słowie pokazane. No i na przykład, kiedy patrzymy na te takie nasze etapy życia, to najpierw jesteśmy dziećmi. Jak jesteśmy dziećmi, to bez rodziców byśmy nie przetrwali. Dziecko po urodzeniu bez rodziców nie przeżyje. Muszą być rodzice, aby to nowonarodzone stworzenie mogło, człowiek, mogło żyć. Nie przeżyje bez rodziców. Oczywiście może się pojawić zastępczy rodzic, no nie, powiedzmy, ale musi być ktoś, kto się będzie opiekował. Bez opieki nie ma możliwości. Później ten człowiek osiąga wiek dojrzałości, i nie trudno jest określić, kiedy to jest, i jest zdolny do samodzielnego funkcjonowania. I wtedy i to dziecko jest w stanie samodzielnie przeżyć, i ten rodzic też jest w stanie samodzielnie przeżyć. Mogą już istnieć jako rozłącznie, mogą przeżyć. Ale później znów jest taki etap, że rodzice się co zrobili? Postarzeli, tak? I teraz im jest jeszcze coraz ciężej jest im żyć. No i co teraz? No i teraz to dziecko, które jest teraz w pełni sił, tak, które jest jeszcze sprawne, spłaca swój dług. Bo ono by nie przeżyło bez tych rodziców, kiedy się urodziło. A teraz, kiedy rodzice są już słabi, starzy, a dziecko jest silne, w pełni swojego wieku, możliwości, powinno w jakiś sposób starać się oddać to, co jest normalne. I tak funkcjonowało społeczeństwo przez pokolenia. Były wielopokoleniowe grupy, a więc mieszkały dzieci, rodzice, dziadkowie, babcie obok siebie i jedni się o drugich troszczyli. A współczesna cywilizacja co z nami zrobiła? Zrobiła to, że te wszystkie więzi zaczynają się coraz bardziej rozluźniać. I wiadomo tak, że jak rodzic i dziecko, to jeszcze jakieś więzi występują, no wiadomo. No, tutaj występują, ale później, kiedy idziemy w tą drugą stronę, po drugiej stronie, no to jest tak, że ludzie starsi często zostają sami. A więc rodzina generalnie, kiedy byśmy spojrzeli na rodzinę, to pomoc jest czymś, co jest jedną z głównych cech rodziny, że rodzina powinna sobie nawzajem pomagać po to, żeby móc w jakiś sposób przetrwać wszystkie istniejące okoliczności, trudności. Może znam takie absurdalne pytanie, czy życie jest proste? Ja bym powiedział tak, życie jest bardziej skomplikowane, niż bym chciał. Jestem gotowy na, no przez jakiś już tam okres, no, żyję trochę i wiem mniej więcej, co się dzieje, ale życie jest o wiele bardziej skomplikowane i zawiłe, niż bym chciał, niż nawet się spodziewam. I każdy z nas musi się z tym życiem zmierzyć. I są takie sytuacje, w których jesteśmy mocniejsi i gotowi, żeby się z tym życiem zmierzyć, a przechodzą takie sytuacje i okoliczności, w których czujemy, że coś jest ciężko. No, potrzebujemy, żeby był Aaron i Hur, jak mówiłem w środę, na spotkaniu modlitewnym, żeby nam troszeczkę podtrzymał ręce. I teraz ta analogia z życia rodzinnego do życia Kościoła. Że Kościół jako Boża rodzina też powinien funkcjonować w ramach tego, żebyśmy byli dla siebie ku pomocy. To też jest jedna z cech zdrowego, żywego Kościoła. Że nawzajem dla siebie funkcjonujemy ku pomocy. I właśnie bazując na tym fragmencie z Listu do Rzymian, że jesteśmy członkami jedni drugich, na podstawie Bożego Słowa mówiłem o tym, czego nie powinniśmy sobie jako członkowie jedni drugich robić. I mówiłem o tym, co powinniśmy jako członkowie jedni drugich, co powinniśmy robić względem siebie. I dzisiaj jeszcze inne rzeczy powiem, których do tej pory nie powiedziałem. Mianowicie jako członkowie jedni drugich, jako jedno ciało w Jezusie Chrystusie, to co jest ważne, to powinniśmy utrzymać zdrowe relacje między sobą. Utrzymać zdrowe relacje. Zadbać o te zdrowe relacje, dlatego że nie jest łatwo o podtrzymanie relacji. Nie jest łatwo o to, żeby utrzymywać relacje z ludźmi. Po prostu bez świadomego zaangażowania one po prostu umierają. Naturalnie umierają. To nie jest tak, że one będą zawsze, bo dobrze też w życiu wiecie, że były przyjaźnie, które się skończyły, tak? Były znajomości, które się skończyły. Były więzi, które przestały funkcjonować. Coś się musiało po drodze stać. I każdy z nas ma jakieś doświadczenia w tym względzie, że kiedyś funkcjonował w jakichś relacjach, funkcjonował w jakichś więziach, a później one po prostu się skończyły. I teraz trudno, nie pora, żeby mówić o przyczynach. Ale też jest bardzo ważne, żebyśmy w Kościele też pamiętali o tym, że droga może być podobna. Mogą być relacje, bliskie więzi i one mogą w naturalny sposób z powodu zaniedbań lub innych rzeczy mogą po prostu zamierać. I wtedy to, co ma być ciałem w swojej istocie, i też mówiłem o tym, że ciało jest piękne tylko wtedy, kiedy jest ze sobą połączone. Jest tylko wtedy piękne. W każdym przypadku, kiedy ciało jest rozczłonkowane, to ciało już nie jest estetyczne, nie jest nawet wizualnie ładne. Ono jest wtedy, kiedy jesteśmy w całości połączeni jedni z drugimi. To wtedy to ciało może spełniać swoją funkcję i dobrze wygląda. A w każdym innym przypadku ani nie spełnia funkcji i będzie bardzo fatalnie wyglądać. Gdybyśmy się, mówiąc obrazowo, rozczłonkowali. A więc Po pierwsze, jeżeli chcemy, aby spełniać funkcję Kościoła Nowego Testamentu, to musimy utrzymywać relacje między sobą. I teraz Boże Słowo na przykład podpowiada, w jaki sposób te relacje podtrzymywać, jak o nie dbać, co robić, by one w ramach Kościoła funkcjonowały w sposób dobry. I teraz te fragmenty jedni drugim przytoczę, tylko na jednym się skupię. Kolosan 3:13, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie. To jest po to, żeby relacje dobre były, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie. Bez na przykład przebaczenia trudno mówić o dobrym funkcjonowaniu dwóch osób. Praktycznie jest to niemożliwe. Nawet w relacji małżeńskiej. Przebaczenie jest czymś, co musi występować. W ramach Kościoła jest dokładnie tak samo. Znosząc jedni drugich, przebaczając sobie wzajemnie. Efezjan 4:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi i serdeczni. No, w czasach, kiedy generalnie jesteśmy nerwowi, Boże Słowo nam mówi, że bądźmy dla siebie, nawzajem, jedni dla drugich uprzejmi i serdecznie. Takie cechy trochę dzisiaj rzadko występujące raczej. Jeszcze w relacjach takich poza to się pilnujemy. Tak? Jak z kimś widzimy się pierwszy raz czy drugi raz, to dbamy o to, żeby zachować jeszcze taki dobry wizerunek samego siebie. Zawsze mnie to dziwiło i mogę się też na tym jakoś tak zawiedzieć. Dlaczego jest tak, że wobec ludzi, których znam dobrze, wobec ludzi, którzy są dla mnie bliscy, potrafię sobie pozwolić na więcej niż wobec ludzi, którzy są dla mnie obcy troszeczkę. Nie? Że jak gdyby czasami jestem gotów powiedzieć więcej, czego bym nie powiedział o sobie obcej, bardziej bym się powstrzymał, tak? Bardziej bym zachował jakąś taką jeżeli to, co mówię, jest akurat negatywne. Ja mówię w tym sensie, nie pozytywnym, tylko w sensie negatywnym. A więc bądźcie jedni dla drugich uprzejmi i serdeczni. Efezjan 5:21, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I ten tekst akurat tam z listu do Efezjan jest ogólnym tekstem, nie dotyczy tylko w tym momencie relacji małżeńskiej. Są inne teksty, które dotyczą relacji małżeńskiej, ale jest ogólnym tekstem, jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I w końcu Filipian 2:3, uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. A gdybyśmy dokładnie, a może przeczytajmy ten tekst, Filipian 2 rozdział, werset 3. Filipian 2:3 jest powiedziane w ten sposób. I nie czyńcie nic z kłótliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. W pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Może chwilę się zatrzymam nad tym stwierdzeniem. W ramach relacji i tak jak i w rodzinie, tak i w kościele, pokora ma ogromne znaczenie. Pismo Święte, na przykład przypowieści Salomona 16:19 mówią, lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Lepiej, jest lepsza atmosfera. Nawet gdy nie ma nic, ale lepiej z pokornymi być ubogim, niż dzielić łupy z pyszałkami. I to jest coś, co ta postawa wpływa bardzo znacząco na relacje międzyludzkie. Bo pokora ułatwia współistnienie dwóch osób obok siebie. Pozwala się porozumieć, umożliwia porozumienie jeden z drugim. Nawet przy odmienności zdań. To nie znaczy, że ja muszę mieć zawsze to samo zdanie, co druga osoba, ale nawet kiedy mamy odmienność zdań, a zachowamy wobec siebie postawę pokory, to będziemy normalnie współistnieć obok siebie. I nie będzie między nami żadnej, nazwijmy to, kłótni, mimo te przy odmienności zdań. Każdy zostanie przy swoim zdaniu. Oczywiście w sprawach takich, gdzie jest dopuszczalna odmienność zdań, bo czasami są rzeczy fundamentalne, wiadomo, że tutaj po prostu musimy po prostu trzymać się swojego stanowiska. I pokora umacnia więzi i relacje, czyli to powtarzam się, ale to jest to samo. Więc bracia, siostry, dlatego szczególnie apostoł Paweł pisał o tym w zborze do Filipian, dlatego że ten zbór Filipian, kiedybyśmy tak wejrzeli głębiej w ten list, tam się pojawiają właśnie problemy z jednością pomiędzy braćmi i siostrami w Kościele. I apostoł Paweł mówi, że Boże Słowo nam mówi, że jesteśmy jednym ciałem, że jesteśmy członkami jedni drugich, a zbór miał ogromne problemy z jednością między sobą i apostoł Paweł powiada im, że rozwiązaniem na to nie jest ustalenie wspólnych punktów, pod którymi się wszyscy podpiszemy. Że zróbmy jakąś taką, nie wiem, odezwę i powiem, dobra, no to my wszyscy się pod tym podpisujemy, jesteśmy za, no jesteśmy w jedności. Nie to jest drogą do jedności. Drogą do jedności jest pokora jedni względem drugich i na to apostoł Paweł zwraca uwagę, temu zborowi. Nie ustalenie wszystkiego wspólnie razem, bo to jest niewykonalne i niemożliwe. Ile głów, tyle... Wiecie, tyle mamy różnego rodzaju myśli, postaw i pomysłów. Ale w pokorze jedni drugich uważamy za wyższych od siebie. Więc apostoł Paweł takie daje zalecenie, pokazuje właśnie tą drogę, ten sposób na to, żeby ciało było razem, żeby nie było rozczłonkowane, żeby się jedni z drugimi trzymali, żeby byli połączeni ze sobą. Ja sobie taki zrobiłem króciutki test na brak pokory, przejawy braku pokory. Może sobie zrobimy go wspólnie, ten test teraz. I oczywiście nie będziemy tutaj się zgłaszać, bo to nie o to chodzi, ale przejawem braku pokory może być na przykład uważanie, że zawsze mam rację. Uważanie, że zawsze mam rację. To jest jeden z przejawów braku pokory. Nie ma człowieka, który zawsze ma rację. Z wyjątkiem tych, którzy tak uważają. Ale nie ma człowieka, który zawsze ma rację. Zawsze rację ma tylko Bóg. On się tylko nie myli. Innym przejawem braku pokory jest nieumiejętność przyznania się do swego błędu. Nieumiejętność przyznania się do swego błędu. Człowiek nie chce się przyznać nigdy. Innym przejawem braku pokory jest brak umiejętności powiedzenia przepraszam. I są ludzie, którzy tego słowa nigdy nie używają. Nawet w sprawach oczywistych nie powiedzą przepraszam. Ja takich ludzi znam. Innym przejawem braku pokory jest brak wdzięczności. Brak wdzięczności na przykład. Uważasz, że ci się to należy. Niezależnie od tego, co cię spotka. Innym przejawem braku pokory jest gardzenie innymi. W różny sposób. Albo też brakiem pokory może być nieinteresowanie się innymi, czyli całkowite skupienie się na sobie. Innym przejawem braku pokory może być krytyczne nastawienie do innych i krytykowanie innych. Pycha jest bardzo zakamuflowana. To nie jest taki grzech, który możemy nazwać, pokazać go. Ona przejawia się w postawach ludzkich. I to nie w postawach takich, gdy wszystko jest, wiecie, tak elegancko, tylko w postawach sytuacji krytycznych, w sytuacjach, kiedy coś się dzieje i wtedy dopiero się okazuje wnętrze człowieka. A więc w pokorze apostoł Paweł zaleca, żeby ciało było ciałem, żeby kościół był kościołem, żeby członki były ze sobą powiązane, połączone. Zachowanie zdrowych relacji jest uzależnione także od tego, że w pokorze uważamy jedni i drugich za wyższych od siebie. I teraz dalej w tym fragmencie jest pokazany przykład Jezusa, który miał zawsze rację. Ktoś, który miał zawsze rację. I o Jezusie czytamy, takiego bądźcie, to jest dalszy, piąty werset, takiego bądźcie względem siebie usposobienia. Znów jest nawiązanie względem siebie, tak? Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. A więc jesteśmy względem siebie tak, jakie było w Jezusie Chrystusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, stał się podobny ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. I jak powiedziałem, tu jest ten przykład funkcjonowania tej postawy, która była w Jezusie Chrystusie, która jest zalecana Kościołowi. To jest pokazane jako wzór. Takiego bądźcie właśnie względem siebie usposobienia. I mamy trzy takie główne cechy pokory. Pokora to rezygnacja, pokora to uniżenie, pokora to posłuszeństwo. To tu jest pokazane. W przypadku osoby Jezusa. Te rzeczy tutaj były w Jezusie Chrystusie. Te słowa, rezygnacja, uniżenie, posłuszeństwo. I to sprawiało, że Chrystus mógł jak gdyby w takiej postawie funkcjonował. Mimo tego, że w wielu sytuacjach był stanowczy do granic, można powiedzieć, możliwości. Był stanowczy, był zdecydowany. Ale ta stanowczość i zdecydowanie wcale nie zmieniała jego postawy. On w pokorze był stanowczy. A ta pokora objawiła się w tych rzeczach, które tutaj mamy ujawnione. To możemy sobie jeszcze raz podkreślić, bo to są bardzo ważne cechy. Rezygnacja. Chociażby rezygnacja ze własnego zdania. W jakiejś tam sprawie. Uniżenie. Jak znoszę krytykę. Jak ktoś przyjdzie i coś krytykuje mnie. Jakoś tacy trudne czasy są, tak? Znaczy Biblia mówi, że jako czas ostatecznych będą trudne czasy. Dlaczego? Bo wulkan na Islandii dymi, jakieś inne rzeczy się dzieją, bo mamy kryzys gospodarczy, z tego powodu mamy trudne czasy. W dniach ostatecznych będą trudne czasy, ponieważ ludzie będą. I tam jest powiedziane, jacy będą. Nie to jest takim głównym problemem. Człowiek w tych czasach staje się człowiekiem, któremu się trudno funkcjonuje. Jedni z drugimi. A więc spójrzmy na Jezusa i zobaczmy, jak on sobie radził z życiem, kiedy był tutaj na ziemi, jak wykonywał Bożą wolę, rezygnacja, uniżenie, posłuszeństwo. I dalej powiedziane, dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Tak? Czyli owocem tej postawy było wielkie wywyższenie. I uwaga, jeśli ja sobie myślę tak, że dobrze być pokornym, bo kiedyś Bóg mnie za to wywyższy, to jest wyrachowanie, a nie pokora. Że będę miał coś z tego, że będę pokorny. Że coś kiedyś zyskam. Bóg czyni sam, co chce. I z naszym życiem czyni, co chce. I moje życie może poprowadzić, jak chce. I ja Bogu nie mogę dyktować żadnych warunków. Ja Bogu nie mogę stawiać żadnych warunków, co On ma zrobić w moim życiu i z moim życiem. On z moim życiem może zrobić, co chce. Ale wiem, kim jest Bóg i wiem, że nic nie zrobi, co będzie przeciwko mnie. Ale może zrobić, co chce. I kiedy chce. I niech robi to. Chociaż miałoby nas to kosztować. I jak powiedziałem, a może teraz powiem, że pokora jest taką cechą, której się nie da nauczyć. Teoretycznie. Nie da się żadnego człowieka przekonać, że jest to właściwe. Nie ma takiej opcji. Ale dziękuję Bogu, że łaska Jego jest tak dobra, że Bóg nas sam wychowuje, uczy nas pokory. Tylko, że te lekcje mają swoją ogromną, ogromną cenę. Są bardzo kosztowne. Nie 100 zł za godzinę, nie u pana profesora 200 za godzinę, ale kosztują nas o wiele więcej. I to nie kosztują nas tylko pieniędzy, bo nawet to są lekcje bez pieniędzy. kosztują nas pewne przeżycia, które wpływają na to, w jaki sposób będziemy uformowani, ukształtowani. A więc, jeżeli mówimy o Kościele, jesteśmy członkami jedni drugich, jedną z cech zdrowego Kościoła jest to, że jesteśmy ze sobą połączeni i mamy utrzymać relacje. Relacje są czymś świadomym, pewnym działaniem i wyborem. I na te relacje wpływa między innymi to, że przejawiamy w życiu to, co apostoł Paweł napisał do zboru, do Filipian, rozwiązując ich problem. Tak zupełnie nietypowo. Tak nie tak, jakby to może współczesny człowiek zaproponował. To jest taka propozycja Ducha Świętego, jak rozwiązywać pewnego rodzaju problemy. I właśnie to jest to rozwiązanie. Na brak jedności rozwiązaniem jest pokora, a nie manifest jedności. To jest Bożym rozwiązaniem. I dalej. Mówiłem o tym, że są analogie pomiędzy rodziną tą fizyczną, cielesną i rodziną duchową. No może jeszcze jedną rzecz uda mi się dzisiaj chociaż pokrótce powiedzieć, jeżeli chodzi o relacje międzyludzkie w Kościele. 6:2, Galacjan 6:2. Znacie ten fragment. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. Ja sobie nawzajem pomagać. To słowo brzemię tutaj w języku greckim po prostu oznacza jakiś rodzaj ciężaru. Jakiś rodzaj ciężaru. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie prawo Chrystusowe. I ciekawe to jest połączenie prawo Chrystusowe. Może tutaj jedna myśl. Bo my jak myślimy o prawie, to generalnie nasz wzrok się kieruje od pierwszej Mojżeszowej do Malachiasza, tak? Prawo. A tu jest mowa o prawie Chrystusowym. To prawo Chrystusowe też funkcjonuje. Apostoł Paweł o nim mówi, że on też podlega temu prawu Chrystusowemu. A więc Chrystus nadaje pewne prawo, które działa inaczej niż prawo. Na zasadzie musisz lub nie wolno. Ale jest to prawo, które działa na innej nieco zasadzie. Ale jest to prawo, które też dotyczy, no albo może najbardziej dotyczy miłości. Miłości Boga, miłości bliźniego. Więc prawo miłości, które ciężko jest komukolwiek narzucić, nakazać, aby to realizował. Więc w ten sposób wypełniamy zakon Chrystusowy, prawo Chrystusowe, gdy brzemiona jedni drugich nosimy. Jak powiedziałem, że życie jest bardziej skomplikowane, niż byśmy chcieli. Czasami te komplikacje pojawiają się w sytuacjach zupełnie niechcianych przez nas, niespodziewanych. Czasami byśmy w ogóle chcieli, żeby to inaczej nieco się wszystko układało, nawet mamy takie marzenia i plany, że to się będzie inaczej układać. I tak jesteśmy czas, a tu widzimy, że tu się psuje, tu się sypie, tu nie tak poszło. Pojawiają się trudności. I jak w rodzinie zdrowej jesteśmy po to, żeby sobie nawzajem pomóc właśnie wtedy i pomagać wtedy, tak w Kościele funkcjonujemy, powinniśmy funkcjonować też w taki sposób, żeby sobie nawzajem wtedy pomóc. Jest taki fajny werset w liście do Rzymian. Nie pamiętam, muszę go z głowy powiedzieć. Widziałem, chyba, że mam gdzieś zapisane tak. Rzymian 15:1. Ci, którzy są mocni, powinni wziąć na siebie ułomności słabych, a nie mieć upodobania w sobie samych. Czyli mocni niech wezmą na siebie ułomności słabych, a nie, chodzi o to, żeby mieć upodobanie w samym sobie, powiedzieć, ja jestem mocny, odporny psychicznie, fizycznie i sobie radzę. Dam sobie radę. A inni, pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z jednym człowiekiem, który mi powiedział tak, że on buduje kościół, który się będzie składał tylko z mocnych członków. To jest autentyczne, ja tego nie wymyślam. Kościół, który będzie się składał tylko z mocnych członków. Nie. Tylko, że, przepraszam, ale jemu się pomyliła armia spartańska z kościołem. Skutki są takie, jakie są. Nieważne, nie będziemy wnikać. Kościół nigdy nie będzie się składał tylko z mocnych członków. I to jest wyraźnie w Biblii pokazane, że Kościół składa się z mocnych członków, ze słabych członków, ze wstydliwych członków. Zawsze. I Kościół jest po to dla siebie, żeby mocni wzięli na siebie ułomności słabych, a nie mieli upodobania w samym sobie. Dlatego, że jeżeli ktoś myśli, że stoi, to niech baczy, żeby się nie przewrócił, bo jutro może leżeć. I może on potrzebować kogoś, kto go weźmie i podniesie. I nie wiem, ile życia trzeba przeżyć, żeby tych takich oczywistych rzeczy się w życiu nauczyć. Że właśnie tak jest. A więc mamy brać na siebie ciężary jedni drugich, że tak funkcjonuje Kościół, nawzajem sobie pomaga. I skąd się te ciężary biorą? Jakiego to są rodzaju ciężary? To są przeróżnego rodzaju ciężary, bo pierwszy ciężar, jaki się pojawił, to się pojawił w Edenie, kiedy Pan Bóg powiedział do Adama: w pocie oblicza swego będziesz pracował, ziemia będzie ci rodzić ciernie i osty, w mozole żywić się będziesz. I już samo to wystarczy. Już samo to jest wystarczającym trudnością, już jest dla nas pewnym wyzwaniem, jakie musimy w życiu sprostać, aby móc normalnie funkcjonować i godnie żyć. To już nas absorbuje i pochłania ogromną ilość energii i sił, by sobie poradzić z zwykłymi wyzwaniami życiowymi. Nie trzeba ekstra skomplikowanych sytuacji. Już samo życie niesie nam wyzwania. I jak powiedziałem, jedni sobie radzą lepiej, inni sobie radzą troszeczkę gorzej z tym wszystkim. I tutaj Kościół, ciało jest dla siebie. Dalej, inne rodzaje brzemion i ciężarów to jest sytuacja, kiedy już w ramach Kościoła ktoś z nas funkcjonuje w rodzinie niezbawionej. Ja, mówiąc szczerze, nie jestem w stanie w ogóle sobie tego wyobrazić. Nie jestem w stanie sobie tego, próbuję sobie nieraz wyobrazić, jak to jest. Jak to jest i nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Wydaje mi się to tak skomplikowane, tak trudne, tak zawiłe, jak w ramach, kiedy dwie osoby są zbawione, czasami nie jest lekko, a co dopiero, to tak optymistyczna wersja, czasami nie jest lekko, to co dopiero w ramach, kiedy dwie osoby są zupełnie duchowo odmienne i muszą razem iść i znosić upokorzenie. Jedna musi znosić zarzuty, niezrozumienie i nie ma z kim nawet porozmawiać, podzielić się tym, co się dzieje w jej sercu, co przeżywa, żeby mnie ktoś chociaż wysłuchał. Jak Job wołał, żeby się znalazł ktoś, kto mnie wysłucha. On nie chciał nic, tylko żeby ktoś usiadł i mnie słuchał. A więc, bracia i siostry, to jest pewne brzemię, to jest pewien ciężar i to jest coś, co jest potrzeba, absolutnie potrzeba wspierania siebie jedni drugich w takich sytuacjach. W ramach Kościoła. Innym rodzajem brzemienia, ciężaru może być choroba. Wiecie, i my na przykład myślimy o tym tak, że i tak, też taką mamy postawę, że się modlimy i oczekujemy, że przyjdzie Boża pomoc, przyjdzie Boże uzdrowienie. Ale też widzimy, że czasami nie przychodzi. Musimy jeszcze odczekać, jeszcze coś się stać. I teraz, jeśli będąc zdrowym widzę, że życie jest skomplikowane, to jak ono musi być skomplikowane dla człowieka, który nie jest zdrowy? Jak ono musi być w takiej sytuacji skomplikowane? Jeśli dla zdrowego ono jest skomplikowane, to co dopiero w takiej sytuacji? Ile nagle się pojawia ograniczeń, o których człowiek zdrowy nawet nie ma pojęcia, że funkcjonują, że istnieją, że mogą być problemem. A więc, bracia i siostry, jest to taka dezorganizacja życia. Choroba jest dezorganizacją życia. To ma życie wywrócone do góry nogami. I teraz w tym funkcjonujemy. Jest tutaj powiedziane, że to jest pewne ciężar, brzemię. Jedni drugich te brzemiona powinniśmy nosić. I też na przykład widzimy to, że w życiu jest tak, że często jest tak, że jeżeli u kogoś pojawia się choroba, to się ludzie inni zdrowi izolują od takiej osoby. Po prostu następuje izolacja takiego człowieka. I też sam miałem zaraz po nawróceniu taki przypadek, gdzie jeździłem do takiego chłopaka, który miał wypadek motorowy i miał złamany kręgosłup. Złamał kręgosłup i był sparaliżowany od połowy w dół. I kiedy był zdrowy i był sprawny, to było pełno kolegów wokół niego. Razem jeździli. A później jeszcze przez pierwszy miesiąc, dwa, to jeszcze wpadali, a gdy minął rok, gdy minął dwa, to oni dalej jeździli, a on siedział zamknięty w swoim pokoju. I następuje izolacja. Nie chcemy mieć takich przyjaciół, albo może, no nie, że nie chcemy, no nie wiem, co się dzieje, jakie mechanizmy funkcjonują, że tak się po prostu dzieje. No, tak po prostu jest. I właśnie to niesienie brzemion jedni drugich to jest chociażby podtrzymywanie relacji z taką osobą, normalnej relacji. Dbanie o tą relację, bo ona ma mniejsze możliwości niż człowiek w pełni funkcjonujący, zdrowo funkcjonujący we wszystkim. A więc to jest noszenie brzemion jedni drugim. To jest modlitwa jedni o drugich. Po prostu modlitwa jedni o drugich. Czy pamiętamy o tym w modlitwach naszych? Żeby spojrzeć na tych ludzi, którym jest ciężej i wziąć ich po prostu na swoje barki modlitewne. Wiem, że często o tym mówimy, ale też z drugiej strony zobaczmy, jak to w życiu funkcjonuje. Polskie powiedzenia różne są czasami bardzo trafne, takie jak powiedzenie, że koszula bliższa ciał, tak? I to też w życiu funkcjonuje, że nasze sprawy są bliższe nam niż dalsze sprawy. Ale jednak Bóg mówi o tym, że w Kościele brzemiona jedni drugich nosimy, a czasami wystarczy, czy jest potrzebna zwykłe zrozumienie, czy zwykła pomoc, też taka wynikająca, praktyczna pomoc. Dobrze. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Tak przerzucam te moje kartki, bo te konspekty moje ostatnio niczego mi się nie przydają, ale gdzieś tam próbuję się jakoś wtrzymać tego konspektu, chociaż po trochę. Jest jeszcze kilka rzeczy, które są ważne w ramach Kościoła, w ramach ciała. Ale chyba wyjdę z założenia, że przesyt jest gorszy niż niedosyt. Chyba tak, bo ostatnio zresztą dużo słowa, dużo słuchania, dużo kazań dobrych, lepszych i znakomitych. Ale to wszystko ma nas poprowadzić do tego, że nasze życie będzie troszkę inne, tak? Zmienione, lepsze. Że będziemy Kościołem, który wkraczając w XXI wiek już kilka lat temu, będzie ciągle Kościołem. To jest moje może takie zawołanie na koniec, aby Kościół pozostał Kościołem. Aby Kościół w czasach, w jakich żyjemy, pozostał Kościołem. To jest wielkie wyzwanie. To jest wielkie, wielkie wyzwanie. I aby pozostał Kościołem, to nie powinniśmy pewnych rzeczy jedni względem drugich czynić. Ale powinniśmy też pewne rzeczy jedni względem drugich czynić. Ulegając jedni drugim w pokorze, brzemiona jedni drugich nośmy. Jeszcze miałem mówić o tym, że usługujcie jedni drugim darem łaski, ale już powiedziałem, to sobie zostawię może na kiedyś inny. Stańmy przed Panem, zawołajmy, pomódlmy się.